A w dogrywce teraz zapowiadany na początku programu gość Arkadiusz Miłoszewski, jeden z asystentów trenera reprezentacji Polski w koszykówce Mike'a Taylora. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Właśnie nie wiem, czy powinienem, bo tak sobie wygooglowałem, Wang Xianghao powiedzieć, czyli dobry wieczór po chińsku już, czy nie. Ale umówmy się szczerze, patrzymy sobie prosto w oczy. Nie ma szans, żebyście nie awansowali według mnie.
Jest zawsze takie coś, wie pan co.
Come on! Z Holandią na wyjeździe wygraliście.
To może po chorwacku powiemy dobry wieczór i po holendersku.
Dobry wieczór i tam po holendersku, nie wiem. Okej, ale sytuacja jest idealna, prawda?
Jest. Trzeba przyznać, że ja też zawsze twierdzę, że jak się wygrywa mecze, to nawet przeciwnicy grają pod ciebie. Obawialiśmy się troszeczkę tamtego meczu na Litwie, przepraszam, gdzie Litwini podejmowali Chorwatów, a gdzie 3 dni wcześniej przegrali we Włoszech i ci Litwini naprawdę zagrali rezerwowym składem, mam na myśli wysokich zawodników. Po prostu wiedząc, że mają już pewny awans, zaczęli korzystać z młodszych zawodników na pozycji wysokich. I bałem się, bo ten mecz analizowałem tych Włochów i bałem się tego wyniku z Chorwacją. Natomiast u siebie bracia Litwini zrobili swoje, czyli wygrali z tą Chorwacją i to ten nasz wynik i wynik Chorwacji spowodował, że ta sytuacja, tak jak pan powiedział, jest komfortowa przed ostatnim okienkiem.
Szukamy zawsze tak zwanego klucza do zwycięstwa. Co właściwie się stało, że reprezentacja Polski ile miesięcy temu z Węgrami przegrała? No jakiś czas temu przegrała z Węgrami, wszyscy wieszali psy na tej reprezentacji, było słabo, to sobie powiedzmy uczciwie, i nagle ta reprezentacja przyjeżdża, gra z entuzjazmem, faceci są w formie po prostu, wpada niemal wszystko, przeciwnik, cudzysłów, podkłada się wręcz tej reprezentacji. Co się dzieje? O co chodzi? Macie trenerzy, panowie trenerzy, nie wiem czy szczęście, ale okej, użyję tego słowa szczęście, że akurat podstawowi, najlepsi zawodnicy są w formie?
To była nasza przewaga, tak? Że nie mieliśmy aż takiej dużej rotacji jak niektóre reprezentacje, chociażby reprezentacja Włoch czy Chorwacji grająca w naszej grupie, którzy tą rotację mieli dużą, tak? Bo w tych okienkach czerwcowych i wrześniowym grali zawodnicy z Euroligi, a nasza reprezentacja tak naprawdę poza małymi korektami, gdzie Łukasz nie pojechał koszarek na jedno okienko, nie przyjechał Adam Waczyński, który grał wtedy w Eurolidze. Tak poza tym cały czas ta reprezentacja, ten trzon był razem i to nam pozwoliło tak naprawdę się scementować na tą najważniejszą część tych eliminacji. Wrócę do tego meczu z Węgrami, bo pamiętam, że oni byli jak najbardziej w naszym zasięgu. Zagraliśmy tam bardzo słabe zawody. Mieliśmy wszyscy, wie pan, takiego kaca moralnego, że rozmawialiśmy po tym meczu jeszcze bardzo, bardzo długo, ale to wszyscy, i zawodnicy, i trenerzy. Ja mówiłem, że naprawdę przy tym układzie eliminacyjnym, że te reprezentacje nie są w pełni, tak jak mówię wcześniej, że nie mają tych euroligowych czy zawodników, czy z NBA, że nadarza się naprawdę duża, duża szansa, żeby te eliminacje wygrać i żeby ten mecz z tymi Węgrami nie odbijał nam się czkawką.
Gdybyście z nimi wygrali, to już byście właściwie awansowali, tak?
Tak, natomiast kluczem na pewno był ten mecz z Chorwatami u siebie, który nawet teraz na tym okienku, jak byliśmy, oglądaliśmy highlightsy takie motywujące zawodników i naprawdę z gęsią skórką się to oglądało. Tych meczów człowiek dużo ogląda i analizuje, ale taki podkład muzyczny zrobiliśmy i fajnie się to oglądało. Ta motywacja w zawodnikach, wie pan co, to jest tak jak z takim hunterem czy zwierzem, który poluje i poczuł tą krew, że może, i wtedy gdzieś ta energia jeszcze bardziej się wyzwala. I tu w zespole, po tym zwycięstwie z Chorwacją, wyzwoliła się taka energia, że kto oglądał mecz z Holandią, to był popis. Ja dostałem bardzo dużo takich gratulacji, ale też takich pochwał kibiców, że super się to oglądało, że taką reprezentację chce się oglądać. I ten mecz z Włochami, to wiadomo, już troszeczkę presji było, troszeczkę zmęczenia, natomiast oni przyjechali, wzmocnili się nawet dwoma zawodnikami, którzy nie zagrali w tym meczu z Litwinami, bo Cinciarini to jest zawodnik euroligowy i grał z nami, ale tutaj tak naprawdę nie istniał. Ta energia zespołu spowodowała to, że ci Włosi mieli zrywy, bo to naprawdę dobry zespół, naprawdę dobrzy zawodnicy, ale tak naprawdę kontrolowaliśmy ten mecz do samego końca i zasłużenie wygraliśmy.
Kto największą niespodzianką tego okienka jest? Czy to jest Maciej Lampę po prostu? Bo też oczywiście tam też się miał wrażenie momentami, że że rozstępują się wręcz zawodnicy, choć był świetnie też obsługiwany, tak? Maciej Lampę, natomiast mam takie wrażenie, że to takie wejście smoka trochę było. Może to... dlatego, że on wrócił po takim długim czasie. Nie widzieliśmy go, bo jak ktoś gra w Chinach, to ciężko widzieć, tak? Natomiast wszedł i rzeczywiście tę strefę, w której on gra, no, zaanektował, powiem tak ładnie.
No wie pan, Maciek ma takie CV, że daj Boże zdrowie, bo to są zespoły euroligowe, zespoły z NBA. Nawet mieliśmy taką pogawędkę, opowiadał mi o Nowym Jorku i później przeniósł się do Phoenix. A taką dał ciekawostkę, że byliśmy w hotelu w Warszawie, jemy śniadanie. On mówi, takie śniadanie? Powiem ci tak, w Nowym Jorku 75 euro, minimum. Tam jest wszystko 5 razy droższe. Tak powiedział, nie byłem w Nowym Jorku, może kiedyś będzie mi to dane, ale do czego dążę? On ma tak bogate CV, w tak dobrych klubach grał, teraz gra w Chinach. Jest gwiazdą oczywiście, bo to tam robi, te statystyki wyglądają potężnie. No, on robi różnicę. Wie pan co, jak popatrzyłem, jak Maciek się w ogóle porusza, jakie on ma parametry, to jest koszykarz naprawdę na miarę NBA. Gdzieś tam, wie pan, no, w tych karierach różnie się układa, ale to jest koszykarz na miarę NBA.
A do tej pory można powiedzieć trochę niespełniony w tej kadrze?
No, było tak, troszeczkę przeplatały się kontuzje, tak? Bo w jednym okienku był kontuzjowany, był Karnowski, na jego pozycję trener tak bardziej stawiał, nie czuł, że tak powiem, że wszystko jest na jego barkach, tak? Ta formacja podkoszowa teraz wrócił po kontuzji, bo w wcześniejszym okienku, tak jak powiedziałem, był dosłownie dzień przed zgrupowaniem, doznał kontuzji łydki. Teraz wrócił, jest w super formie, ale wie pan co, to jest tak, że on zagrał, on robi tą różnicę, ale bez pozostałych zawodników i jak wcześniej powiedziałem, bez tej synergii, bez tej energii, Maciek też by nic nie zrobił. I to się przekłada tak, że on wykorzystał te 11 asyst chociażby Slotera, te 5 asyst Koszarka.
Slotter też nagle rozgrywający klasy bardzo wysokiej, tak?
Też troszeczkę, powiem tak, oczywiście to jest zasługa zawodników, ale też gdzieś dużo tych meczów obejrzeliśmy. Spodziewaliśmy się tego, że Włosi będą grali z nami zmienną obronę, to znaczy będą na wszystkich tych pick and rollach, na zasłonach będą robić switch, bo tak robili też z Włochami i z nami u siebie i tego się spodziewaliśmy i ćwiczyliśmy tak naprawdę przez te 3 dni po meczu z Holendrami, jak to wykorzystać, czyli próbować grać jeden na jeden przez Slotera, który bardzo dobrze potrafi z wysokimi, tak, po zmianie i obsługiwanie tych wysokich lub obsługiwanie wysokich bezpośrednio po tych switchach i to robiliśmy naprawdę perfekcyjnie. Oczywiście były błędy, ale dalej będę wracał do tej energii, tego zwierza, który poczuł krew i tak naprawdę dopadł tą biedną zwierzynę, która no tak w postaci Włochów i Holendrów została skonsumowana.
Lokalnie. Poproszę parę słów o sokołowskim koszarku Chryceniuku reprezentacji, tak?
Wie pan co, no Łukasz wrócił po przerwie.
I teraz wszyscy się zastanawiają, czy jak pojedziecie do tych Chin, to on czy Łączyński. Będzie dyskusja, będzie debata medialna, kto?
Pamięta pan, pan mnie chyba nawet to spytał. Ja powiedziałem, że jak Łukasz nie chciał przyjechać i jak go nie będzie, natomiast on przyjechał teraz na to okienko. Mamy diametralnie inną sytuację. On przyjechał.
Tak, bo nie było zakładane, bo byłby Łączyński prawdopodobnie, gdyby nie Koszarek Łukasz, się nie zdecydował, a Łączyński był zdrowy, tak?
Okazuje się, że Łukasz trenerowi powiedział, że rezygnuje, ale w razie czego będzie na posterunku. I ta sytuacja się nadarzyła taka, że no, że...
A Mistrzostwa Świata to też jest chyba w razie czego co?
No będzie, na pewno będzie zagwozdka, tak? Bo który ma z nich jechać? Może obaj? Natomiast dobrze, wrócę do tych naszych lokalnych, do tego pytania. Łukasz naprawdę grał z dobrą energią. Wchodził, dawał dobrą zmianę temu Slotterowi, żeby odpoczął, ale też wchodził i podejmował naprawdę, naprawdę dobre decyzje. A tutaj nas zachwycił przede wszystkim swoją obroną. Bo naprawdę był agresywny. Bestia ma taką... To nie jest ten Bestia z początku sezonu i tego meczu z Chorwacją, tak? Bo wiemy też tutaj w Stelmecie, ten początek sezonu był rewelacyjny. Wszyscy mówili, że...
Energię miał Bestia, jeden z najlepszych zawodników
tak,
w drużynie,
tak? Gdzieś tak zagubił, ale też nie było jakiejś tragedii, tak? Że wchodził, walczył twardo z Holendrami, tutaj z Włochami też powalczył, ale tu nie był mniej skuteczny, chociaż tam jakieś ważne rzeczy, bo tego może kibice nie widzą, tych jego trójek, bo nie rzuca, tych jego wsadów, bo nie jest jakimś skoczkiem, ale ta praca, którą wykonuje, czyli te zasłony, czyli walka w obronie jest naprawdę, naprawdę potrzebna zespołowi. No natomiast Sokół To jest ten soku, którego Stelmet potrzebuje, którego Polska potrzebuje, tak? Który wchodzi z energią. Mieliśmy jakiś mały kryzys z meczu z Włochami, wszedł i tak naprawdę on dał sygnał do tego, żeby dalej ciągnąć ten wynik, dalej, że tak powiem, liderować w tym meczu. Mówię o tej przewadze, którą zdobyliśmy na początku meczu, bo w pierwszej kwarcie mieliśmy 13 punktów przewagi i Sokół dał tą energią 14 punktów chyba do przerwy.
Do przerwy, tak.
Ale ja cenię go za jedno. On, bo jak ktoś sobie teraz ten mecz czy oglądał, czy sobie przeanalizuje, tam taki czarnoskóry zawodnik numerem 23 Abudu Abbas chyba się nazywa we Włoszech. Świetny strzelec. I on chyba w 2 minuty zdobył dwa rzuty za 3 punkty. Jeden to chyba nawet z 8 metrów rzucił i tam jakieś ścięcia pod kosz. I Sokół wchodzi,
a potem
broni i Sokół powoduje, że gościa nie ma. Bo Sokół jest taką... Ja to tak nazywam, taki rzep się przyczepi, ale to jest pozytywne z tego słowa znaczeniu, bo on go męczy, on go tam troszeczkę popchnie,
łokietek.
To samo zrobił z zawodnikiem holenderskim Hamitem leworęcznym, który jest świetnym strzelcem, który cały czas się skarżył do sędziów, że ten go to robi, że temu to robi, ale to o to w tym chodzi. Sokół to samo zrobił z Bosticzem u nas, jak graliśmy z Arką Gdynia. My widzimy tylko, że on punkty trójki, ale on robi naprawdę tą pożyteczną robotę, którą robi też Bestia, że potrafi wyprowadzić zawodnika z równowagi, a przecież na tym to polega.
Dobra, podywagujmy. Mimo wszystko chcę o publicystykę poprosić. Koszarek powinien jechać do Chin, czy nie właściwie? Bo można powiedzieć tak, grał przez większą część tych eliminacji, zrezygnował, ale wrócił. Znaczy, pytanie, nie chcę mówić, że za zasługi, tak? Ale jednak ta długa droga pod Mike'iem Taylorem, ja w Warszawie pół roku temu z Taylorem rozmawiałem, on w superlatywach wypowiadał się o koszarku, pół roku temu mówił, że to jest najlepszy, najbardziej doświadczony rozgrywający kadry i że to on powinien być i on będzie go prosił i tak dalej, i tak dalej. Potem wiadomo, co się wydarzyło, Kamil Łączyński, świetne wejście, bo możemy mówić koszarek nasz, zielonogórski, ale Łączyński też miał świetne wejście. Czy jest możliwe, żeby obaj pojechali z kolei i Slaughter jeszcze? Czy to by było idealne rozwiązanie?
Nie mieliśmy jeszcze takiej rozmowy, bo nie było nawet chwili.
No ale zostawiamy wasze rozmowy, natomiast rozmawialiśmy...
Ale ja uważam, że powinni pojechać obaj. Bo to jest tak, że Łukasz dalej uważam, że jest klasą na swojej pozycji w Polsce. Poza tym to trzeba też zrozumieć specyfikę naszej reprezentacji, że tam trener Taylor bardziej o to, jak gramy i co gramy, dba o atmosferę. Żeby każdy dobrze się czuł w tej drużynie, żeby każdy był doceniany, żeby w czasie zgrupowania wszyscy mieli zapewnione i to, ja to w jednym z wywiadów swoich powiedziałem, porównując tam trenerów bałkańskich do trenera amerykańskiego i to zdaje egzamin.
No dobrze, ale to można by powiedzieć tak, to jak pojadą Koszarek i Łączyński, to tak na siebie bykiem mogą patrzeć, tak? Który tam jest pierwszy, ważniejszy i tak dalej, i atmosferka tutaj nie będzie się chwiała jakoś delikatnie między panami?
A dlaczego bykiem, jak mogą rywalizować? Ja myślę, że Łukaszowi to dobrze zrobi, że będzie miał jakiś napór młodego zawodnika. Wiemy, że Kamil jest naprawdę klasowym i dobrym zawodnikiem, ale z tym zdrowiem jest różnie. Tak?
Też nie wiemy, co po tej operacji jego będzie, tak?
Dokładnie, też nie wiemy. Natomiast jak Łukasz jakby miał jakiś napór takiego młodego wilczka...
To sam mówił sobie
oczywiście, że on tego
tak
potrzebuje.
Naprawdę.
To każdy tego potrzebuje. Wie pan co, to chyba każdy tak... Kiedyś taki mądry trener starszy mi powiedział, że ład kształtuje świat, a człowieka bat. I tym batem na Łukasza może być ten młody zawodnik, tak? Czasami jest to trener, czasami jest to, nie wiem, żona. Gdzieś tam ci tym batem, idź tam do pracy albo biegaj szybciej na tym treningu, cię dopinguje. A czasami właśnie ten zawodnik młody, który rywalizuje z tobą o tą pozycję i tu... dla Łukasza, jak najbardziej zdrowo będzie taka rywalizacja. Ja już się troszeczkę rozpędziłem, bo jeszcze daleka droga do tego, ale...
No już nie jestem, daleka.
Gdybym decydował, to jeden i drugi jedzie na...
Już tak na marginesie też publicystycznie ciekawe, co by było, jakby Koszarek i Łączyński mieli problemy, to jaki następny rozgrywający, rozumiem, że Łukasz Kolenda by był, chociaż to jest daleka przyszłość przed nim, tak? Ja dużo pracy, a nawet nie dużo, tylko dużo.
Nie, no na pewno jest dużym talentem, ale... My mamy takie w naszych rozwiązaniach ofensywnych nazwy, line-upy, big line-up, to znaczy rozgrywającym może być Waczyński,
Ale to chyba na krótką metę się sprawdzi,
było,
nie?
Było, no, tak.
Było, ale czy Mistrzostwa Świata opierać na rozgrywającym Wacy?
To... Nie, oczywiście, że nie. Mówimy o takiej sytuacji, tak jak pan powiedział, że nie ma jednego i drugiego. No to jest niemożliwe, tak? Że, możliwe jest, ale mam nadzieję, że...
Ponitka, jak się uprze, też może...
Ponitka, dokładnie. Chciałem to samo powiedzieć, że mamy chyba nawet napisane Ponit Lineup, coś takiego, takie nazwy. Szykowaliśmy takie nazwy na różne, oczywiście ja już teraz sięgam kilka tych okienek, czy kilka tych meczów eliminacyjnych do tyłu, nawet wracam do Eurobasketu, że takie możliwości też gdzieś tam ćwiczyliśmy. Natomiast no ja myślę, że teraz to będziemy mieć, tak jak pan powiedział, taką zagłoskę. Głowa nas będzie bolała. Kogo wybrać?
Zaraz Gortat się zgłosi w ogóle, tak?
Nie no, chyba gdzieś wyczytałem dziś, że na Twitterze napisał, chociaż nie mam Twittera, że napisał, że powinni jechać ci, co wywalczyli ten awans. Mam nadzieję, że go wywalczymy. Poczekajmy do 25 lutego.
A jak niech pan powie po ludzku, jak się pan Arkadiusz Miłoszewski, trener, asystent, czuje z tym, no, sukcesem, tak? Jeszcze nie ma awansu, więc jeszcze nie odtrąbiamy, chociaż ja uważam, tak jak mówię, że autostrada już otwarta, otwarta bramka, tylko zapłacić, czyli wygrać mecz z Holandią i Cześć. To musi być tak po ludzku, po męsku nawet, powiem, jakaś taka duma, tak? Jestem w sztabie, który doprowadzi drużynę po 51 czy tam po 52 latach do Mistrza Świata.
Na pewno dla mnie to jest kolejne doświadczenie, bo bycie w reprezentacji, oczywiście to jest prestiż. Ja przeszedłem wszystkie reprezentacje młodzieżowe jako pierwszy trener i jako asystent u 16, u 18, u 20, nawet po kilka razy niektóre. Natomiast w seniorskie, no już jestem dłuższy czas od tych meczów eliminacyjnych do Eurobasketu. Mam swoją działkę do zrobienia i jeśli chodzi o scouting, tutaj troszeczkę inny niż w Stelmecie, bo w Stelmecie tu odpowiada za scouting, skautowanie przeciwnika, natomiast w reprezentacji za skautowanie zawodników, czyli jakieś klipy, oglądanie bardziej w prawo, bardziej w lewo, bardziej rzucający, bardziej mijający i tak dalej. Z tego się cieszę, bo też to jest dla mnie kolejne doświadczenie. Trener Taylor, to co powiedziałem, świetna atmosfera, obdarzył nas dużym zaufaniem. Ja myślę, że on sobie nie wyobraża teraz, żeby miał inny sztab niż ma, bo też...
No to też atmosfera też, w sztabie też jest ważna, tak? Nie tylko między chłopakami na parkiecie,
lubimy,
pewnie, tak?
My się lubimy nawzajem. Wojtka Kamińskiego znam, bo był moim trenerem jeszcze w Polonii Warszawa. Krzyśka Szablowskiego też bardzo, bardzo szanuję. Pracuję w Kutnie wcześniej, we Włocławku też. Leży mu na sercu ta nasza młodzież polska, że chciałby coś robić w miarę możliwości, w tym Kutnie próbował. Teraz jest troszeczkę ciężej, bo są te pierwszoligowe czasy, czyli bardziej zajmują się seniorskim zespołem. Natomiast to, co mówię, to że się lubimy, że nawzajem szanujemy. Trener Taylor, ja myślę, że to też od niego bije taka energia, że nie szuka konfliktów, bardziej szuka takiego rozpracowania, tak jak powiedziałem, takiego wzajemnego zaufania, tak? Że obdarza człowieka dużym zaufaniem i w drugą stronę ma taką zwrotną...
Zwrotną
to zaufanie w stosunku do niego, że on nas tak obdarza tym zaufaniem, że my staramy się i robimy wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść.
A niech pan powie, czy pan obserwuje, może on mówił, że jemu pomogła praca w klubie w Niemczech? Druga liga niby, ale jednak
Zauważyliśmy.
Ale jak
tak,
to?
Komentowaliśmy to nawet sobie z Wojtkiem Kamińskim, że naprawdę trenerowi to pomogła, bo jak przyjeżdżał do nas na zgrupowanie, nie będąc trenerem klubowym, to miał 100 tysięcy pomysłów i o 90 tysięcy za dużo, jak nie o 100 tysięcy za dużo. Natomiast tutaj to, że jest tym trenerem klubowym, to pozwoliło mu troszeczkę spojrzeć na to okno tak, jak my patrzymy z naszej perspektywy, bo też pracujemy, i z perspektywy zawodników, którzy mają swoje kluby i też tam pracują. Że, bo tak jak mówię, że trener wcześniej przyjeżdżał, jakby to zgrupowanie chciał zaczynać wszystko od nowa i zróbmy coś...
On też jest w rytmie, można by powiedzieć, tak jak i zawodnicy.
Dokładnie
tak. Jak nie ma jakiejś przerwy między meczami czy coś, to oni są w rytmie meczowym, to on też jest w zasadzie
ale
w rytmie
dokładnie
meczowym.
Dokładnie też tak jest. Zawodnik, który wypada z rytmu meczowego, jest problem. Nie może trafić, nie czuje boiska. To samo jest z trenerem. Uważam teraz, jak on jest w tym rytmie meczowym, zupełnie inaczej reaguje, zupełnie inaczej się z nami komunikuje i to mu na pewno pomogło.
Czyli wakacji nie będzie w przyszłym roku, panie trenerze Miłoszewski, bo tam od połowy sierpnia chyba Mistrzostwa Świata, nie?
Nie, z tego co wiem, to jest czerwiec.
Ale, czerwiec? A to ale... chyba się pomyliłem, bo rzuciłem dzisiaj okiem i patrzę sierpień. Ale dobra, to być
ale
może...
Ale być moja... może, ja też być może się mylę, bo ja patrzyłem tylko na daty, bo wszyscy mówimy o tych 51 latach od ostatniego Mistrzostw Świata naszych i faktycznie w 67 ostatni raz byliśmy i
nawet, szybciutko sobie klikam.
Nawet zajęliśmy tam piąte miejsce.
No, no dokładnie, widzi, znakomita widzi, pozycja.
Pan ma tą przewagę, że szybko pan kliknie i wszystko pan wie, ale z tego co wiem, to jest czerwiec i chyba w koniec czerwca się kończy nawet.
Zaraz to spróbujemy ustalić i wyczytać, a na samo zakończenie już niech pan powie, jak tam przed meczem z polskim cukrem toru i zejście na ziemię, co? Szara rzeczywistość od reprezentacji.
Ciekawostka,
do
że scouting robiłem w trakcie zgrupowania.
Znaczy skautować to Pancela tam u Garona, skautować na żywo.
Aronowi
tak?
Powiedziałem, żeby już tam to, co wystrzelał, żeby już na następne dwa tygodnie, żeby to sobie troszeczkę odpuścił, uśmiechnął się, konsultowałem się troszeczkę z nimi, tak podpuszczając, a co wy tam bronicie, tak jakąś dziwną tą obronę u was widziałem. A oni tak mi odpowiadali troszeczkę, wiedząc, że to są podchwytliwe pytania. Natomiast pracowałem tam, skautując bardziej zespół Torunia niż zawodników, no bo zawodników znamy. Wiemy, że Aaron Cel trafia, świetny zawodnik, to samo Karol Gruszewski i Waleczny Sulima. Wiemy, że mają problemy swoje, mają kontuzję. Wiśniewski jest kontuzjowany, na pewno z nami nie zagra.
Ale dobry to zespół, Karnowski, powiedzmy sobie
bardzo
szczerze.
Bardzo dobry.
Mecz w tygodniu to im robi in plus, prawda?
Bardzo dobry i tutaj boję się tego, bo oni po ostatnim okienku reprezentacyjnym mieli taki run, że wygrali Super Puchar, prawda? Z Anwilem, później pokonywali przeszkodę po przeszkodzie do Champions League. No nie udało się finalnie, bo pierwsze pokonali Mińsk.
No w trzeciej rundzie odpadli.
W trzeciej
tak?
Dopiero pokonali później Estudiantes Madryt i dopiero z Bayerut chyba z
Medi Bayreuth, tak, coś takiego.
Tak, tak, przegrali z nimi, ale mieli naprawdę duży ogień po tym okienku. Ja mam nadzieję, że ten ogień dopiero wróci im gdzieś od niedzieli, a nie od najbliższego czwartku, bo w Mikołajki jedziemy powalczyć w Toruniu. I
ostatnie pytanie. Przepraszam, bo miałem zapytać już tu na początku tej audycji. Mówiłem, ile ludzi było w Ergo Arenie, bo w telewizorze wyglądało to zacnie. Dawno nie było chyba tyle ludzi na reprezentacji, co?
Ja na dzień przed meczem dowiedziałem się tam od całego tego sztabu naszego menedżerskiego, że jest 5000 biletów sprzedanych.
Wyglądało na więcej.
Myślę, że ja to mówię, dzień przed meczem, ale no atmosfera była super. No nie była ta pełna hala, ale na pewno dużo.
Czyli może będziecie rzeczywiście kołem zamachowym dla całej koszykówki, kto wie.
Cały czas o tym myślę, wie pan co, już nie myślę o tych takich, nie wiem, całego zespołu, czy indywidualnych takich takiej radości, że coś zrobiliśmy, ja myślę bardziej globalnie, że ta reprezentacja pierwsza tym kołem zamachowym będzie i odrodzimy tą naszą dyscyplinę. Teraz nadarza się dobra okazja, bo piłka ręczna jest troszeczkę w dołku. Wie pan co, ja oczywiście nie chcę tam gdzieś nad może nie leżącym, ale upadającym gdzieś tam lekko przeciwnikiem od razu go tam dobijać. Natomiast no, trzeba to wykorzystać. Siatkówka zdobyła Mistrzostwo Świata, troszeczkę wysoko poprzeczkę postawiła. Natomiast my, daj Boże, jadąc na te mistrzostwa, będziemy coś wojować, próbować tą naszą dyscyplinę wyciągnąć, bo wiemy, dobrze wiemy, że mamy duży dołek i trzeba ją gdzieś z tego dołka postarać się wyciągnąć.
Dziękuję bardzo. Arkadiusz Miłoszewski, trener, asystent w Stelmecie, trener, asystent w reprezentacji Polski, a na razie niewyspany facet po prostu, najprościej mówiąc, tak?
Tak, wróciłem o 4 rano, jeszcze nie zdążyłem tak naprawdę się położyć, ale myślę, że noc teraz przede mną do wyspania. Dziękuję bardzo.
Dzięki serdecznie za wizytę. Lećcie do tych Chin. A, przepraszam, 31 sierpnia, 15 września.
Jeszcze później.
No czyli i co pan na to?
No, czyli będą wakacje.
No tak,
to w czerwcu będą. Okay. Po finale z Anwilem będzie tam...
Trzymam za słowo.
Myślę, że maksymalnie 5 meczów i...
Dziękuję serdecznie za chwilę. Dziękuję. Dalszy ciąg programu. Te bajki zostawiamy na razie do lamusa. Odkładamy, wrócimy do tego tematu.
Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Ciąg dalszy dogrywki, ciąg dalszy rozmów o koszykówce. Teraz porozmawiamy sobie z Igorem Jowowiczem, trenerem Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Przypomnijmy, że Stelmet miał trochę przerwy w treningach również. Nasi zawodnicy, przypomnijmy, grali z Zenitem Sankt Petersburg, to było trochę ponad tydzień temu. Wrócili do Zielonej Góry, no i na początku minionego tygodnia nie trenowali przez dwa dni, potem jednak wrócili do treningów. Jak mówił mi dzisiaj trener Jowowicz, chcieli mocno potrenować zareagować po wcześniejszym tym takim odbudowaniu ciała, natomiast nie udało się tak naprawdę całemu zespołowi mocno potrenować, bo trzech zawodników ma kontuzjowanych w tej chwili z urazami, chociaż część z nich wraca, trzech dopiero z kadry, jutro przyjedzie. Natomiast w ogóle zaczęliśmy naszą rozmowę tak troszeczkę, nazwijmy to, luźniej. Zresztą posłuchajcie, pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy oglądał wczoraj mecz Polaków, no bo w końcu jego zawodnicy ze Stelmetu tam grali. Jowowicz mówił w następujący sposób.
Yes, I was watching also.
Tak, oglądałem, ale oglądałem jednocześnie mecz Polaków i mojej reprezentacji Czarnogóry, która grała znakomity mecz z Turkami. Skakałem między kanałami i meczami. Wielkie zwycięstwo, wielki sukces Polaków, którzy, trzeba to przyznać, wygrali z Włochami, którzy przyjechali do was bez kilku najlepszych zawodników, bez wielkich gwiazd. Oczywiście, takich zespołów nie można lekceważyć i trzeba umieć wykorzystać taką szansę i jeszcze raz powtórzę, Polska ma teraz po tym meczu wielki sukces.
This is not something to underestimate. This is a big success and great two wins in this.
Swoją drogą Czarnogóra, trenera Biowowicza, reprezentacja też wygrała z Turkami. To też jest duży sukces tej kadry. Potem porozmawialiśmy sobie o rodzinie trenera Jowowicza, bo przyjechała do niego po paru miesiącach rozłąki, dokładnie rodzina. I bardzo zadowolony z tego powodu był Igor Jowowicz. Swoją drogą na internetowych profilach, w mediach społecznościowych można było zobaczyć wizyty rodziny Igora Jowowicza w Skokoloko. Tak, była moja rodzina, to było dla mnie bardzo ważne. Tęskniłem za córkami, za mamą, ona też była. Wszyscy przyjechali, spędziliśmy świetny tydzień. Krótko, wiesz, jak szybko czas leci. Najczęściej tak, byliśmy w Skokoloko, dziewczyny czuły się tam dobrze i byliśmy tam kilka razy. Chciałem im pokazać coś innego w mieście, ale one mówiły nie, tylko tam jechały i skakały. No to jeszcze zanim przeszliśmy do Stelmetu, to jeszcze jeden temat. Poprosiłem go o ocenę jednego tematu, o jego buduczność Podgorica. Otóż ta buduczność Podgorica wygrała w Eurolidze z CSKA Moskwa. Wielka sensacja Euroligi, no a to jest były trener zespołu z Podgoricy, więc o tym sobie porozmawialiśmy. Jak to możliwe? No to posłuchajcie. Dwa mecze wcześniej już buduczność wygrała z Baskonią i pobiła rekord trójek w Eurolidze. Wtedy gracze z Podgoricy rzucili 21 trójek, a w tym niesamowitym meczu z CSKA Moskwa Podgorica zagrała znakomitą drugą połowę. Do tego, wiesz, Turcja została pokonana przez moją reprezentację. Serce rosło, patrząc na te mecze. A Buduczność ma w tej chwili 6-7 razy większy budżet niż Stelmet. Buduczność ma graczy w najlepszym wieku koszykarskim, którzy zrobili w zeszłym sezonie duży postęp. Wygrali Ligę Adriatycką. Podpisali 5-6 kontraktów z dobrymi obcokrajowcami za bardzo duże pieniądze i tam są na przykład teraz Aaron Kraft, Coty Clark wygrywał nagrodę MVP w lidze VTB w zeszłym sezonie. Earl Clark to był czołowy gracz z Besiktaszu z Stambułu. Edwin Jackson też gra w Buduczności. Gracz francuskiej kadry, niegdyś w Barcelonie. Oni mają naprawdę wielki budżet. Największy od 2000 roku. Prezydent klubu mówi, że być może to najlepszy zespół od 20 lat. Jeśli chodzi o pieniądze, to pomaga rząd, państwo, jest mnóstwo sponsorów. Każdy mały kraj powinien w ten sposób budować jedną dyscyplinę, skupić się wokół jednego klubu, stać za nim również finansowo. U nas długo była to piłka ręczna i zespół kobiet właśnie w Podgorici. No ale teraz na czele jest koszykówka. Teraz Buduczność Podgorica jest w Eurolidze i teraz to jest właśnie nasz numer jeden. I tak naprawdę plan jest taki, żebyśmy zostali w Eurolidze przez kilka lat dzięki temu, że będziemy chcieli wygrać więcej razy rok po roku Ligę Adriatycką.
And to stay longer in Euroleague, winning couple of Adriatic leagues in a row.
No dobrze, to teraz przejdźmy w końcu do Stelmetu i do tych trudnych momentów Igora Jowowicza i jego zawodników. Trójka kontuzjowana lub chora. Zamojski, Sawowicz i Sakić. Zamojski do treningu jeszcze ma nie wracać. Sakić miał dzisiaj próbować. Sawowicz przyszedł po trzech dniach gorączki. No ale sami posłuchajcie, jak na to trener patrzy. W ogóle Jowowicz mówi, że to w ogóle pod różnymi względami ciężki sezon dla jego ekipy. Mamy ciężki cały sezon do tej pory. Mówię tu o składzie, jego budowie, podróżach, trudnych rywalach, VTB. Każdy tydzień właściwie coś przynosi ciekawego, ale i coś trudnego. Sporo trudności było do tej pory, ale mówię mojej drużynie za każdym razem, kiedy są kłopoty, że musimy i tak znaleźć jak najlepsze wyjście z takiej sytuacji, żeby konkurować z innymi. No bo przecież chcemy wygrywać i to chcemy wygrywać jak najwięcej. Jeśli chodzi o ten tydzień, to było tak, że najpierw chcieliśmy trochę zrestartować ciała, ale też też potem mocno potrenować. No, ale nie dało się tego zrobić tak, jakbyśmy chcieli. Straciliśmy trzech zawodników na chwilę, na dłuższą chwilę nawet być może. Sawowicz przez trzy dni miał wysoką temperaturę, 39 stopni, no i nie trenował. Szakić miał problem z kolanem, może dzisiaj zacznie trenować i to powiem szczerze, nawet jeśli lekarz uzna, że być może powinien się jeszcze żeliko troszkę wstrzymać. A Przemek Zamojski naprawdę świetnie trenował 2-3 dni i nagle w piątek, ostatnie 5 minut treningu, zderzenie z planiniciem, uderzenie w kolano, ból, spuchnięte kolano i nie będzie trenował. Przeszedł badania, przechodzi terapię, ale ciągle czuje ból i ta sytuacja jest dziwna.
And pain is still there, he's doing the therapy, but looks strange.
No to teraz poprośmy Igora Jowowicza o ocenę tego, co do tej pory się działo, bo w jakimś sensie mieliśmy taką pierwszą, może nie za długą, ale jednak pierwszą część sezonu. Zakładała sobie nasza ekipa trenerska, że na pierwszym miejscu będziemy w polskiej lidze koszykówki przed tym właśnie okienkiem reprezentacyjnym. Więc jak to jest? Jak ocenia to, co do tej pory Stelmet zrobił jego trener? Rezultaty, które osiągnęliśmy, satysfakcjonują nas. Mamy wynik 7-1 w PLK. Graliśmy dobry basket, graliśmy z kilkoma zespołami z czołówki ligi, z Polfarmą, Dąbrową, Stalą Ostrów, z Arką Gdynia. One wszystkie są za nami w tej chwili. Teraz natomiast zagramy z polskim Cukrem i Anwilem, świetnymi zespołami, które no trudno pokonać. W lidze VTB mieliśmy wielką szansę ograć Kalev Tallinn. Tego jednak nie wykorzystaliśmy. Gdybyśmy wygrali w Estonii, to wtedy powiedziałbym, że jest niemal perfekcyjnie. Dlaczego? A dlatego, że aż 4 mecze graliśmy na wyjeździe w tym czasie. Graliśmy z zespołami świetnymi, bogatymi. Powiem tak, w większości z drużyn, z którymi graliśmy w VTB, byli zawodnicy, których kiedyś prowadziłem. I jak tak sobie siadaliśmy po meczach na kawie i rozmawialiśmy o sytuacji w swoich klubach, to dowiadywaliśmy się dokładnie, jaka jest różnica między ich rzeczywistością, ich światem, możliwościami ich klubów, a klubów z naszej ligi, naszego klubu. To naprawdę jest inny świat. Tak mówi Igor Jowowicz o wynikach, natomiast poprosiłem go, żeby natomiast szerzej powiedział też o tym, jak gra jego zespół, ponieważ no, myślę, że opinia wielu kibiców, jak tobie, tak sobie czytam w mediach społecznościowych, jest taka, że no, różnie to bywa, jeśli chodzi o sposób gry, styl gry Stelmetu. Podpytywałem trenera o to, czy nie brakuje mu lidera w tym zespole. Szczególnie zadawałem mu pytanie o Markela Starksa, ponieważ mi tego Markela troszeczkę za często jakoś tak brakuje. To ma być zawodnik, który prowadzi grę w Stelmecie. Jest tą pierwszą jedynką Igora Jowowicza i Stelmetu NEI-BC Zielona Góra i mam wrażenie, że on sobie na razie nie może z tym do końca poradzić. Co ciekawe, Igor Jowowicz też mówi, przyznaje mi rację, też mówi, że po Jowowiczu spodziewa się więcej. Natomiast próbuję tłumaczyć, dlaczego jest taka, a nie inna sytuacja. Natomiast zaczynamy w ogóle od tego, właśnie jak to się dzieje, że tego lidera być może nie ma, że tutaj nie ma jednego takiego gościa, który się wyróżnia, których to gości takich gwiazdorów widzimy na przykład wielu w lidze VTB w meczach z tymi drużynami, z którymi gramy. Posłuchajcie, jak Igor Jowowicz widzi to, co się dzieje, a co jest konsekwencją takiego, a nie innego zbudowania składu. Wiesz, budując zespół przed sezonem myśleliśmy o lidze polskiej. Wiadomo, jakie są zasady gry w Polsce, jakie są przepisy, jeśli chodzi o ilość Polaków, którzy muszą być na boisku w trakcie meczu w PLK. W lidze VTB inne zespoły nie mają takich ograniczeń, a my chcieliśmy mieć jak najwięcej dobrych Polaków, których mogę wykorzystać do konkretnych zadań i chcieliśmy zatrudnić też obcokrajowców, którzy są skłonni poświęcić się dla zespołu, zapomnieć o swoim ego. Oczywiście moglibyśmy wziąć gościa, który będzie kochał trzymać piłkę, który będzie dużo rzucał i który będzie ciągle myślał o sobie, ale posłuchaj, stracilibyśmy wtedy na przykład w ten sposób Łukasza Koszarka. Albo wzięlibyśmy kogoś mocnego na innych pozycjach na skrzydłach i mógłby nam umknąć potencjał Sokołowskiego, powiedzmy, czy Zamojskiego. Moglibyśmy brać jakiś bardzo silnego, moglibyśmy wziąć bardzo silnego giganta podkoszowego, ale byśmy może wtedy stracili z tych wysokich pozycji któregoś z naszych zawodników. Także uznaliśmy, że zbudujemy tak, a nie inaczej ten zespół. Zresztą zespół budowaliśmy głównie na Polskę. Nie wiedzieliśmy długo, że zagramy w VTB i cały ten skład, jaki mamy w tej chwili, nasze wybory, to po prostu jest efekt kompromisów. A faktem jest, że od Markela Starksa spodziewam się więcej. Chcę, żeby on bardziej kontrolował grę, by prowadził zespół. Co mi się podoba, to fakt, że zawsze trenuje na najwyższym poziomie i myślę natomiast, że może być dużo lepszy. Wiem, że cały czas myśli o tym, żeby poprawiać swoje umiejętności. To jest ciągle natomiast początek sezonu. Jeśli będzie potrafił pokazać ten cały swój potencjał, będziemy mieli z niego pożytek i to duży. Natomiast jeśli jeszcze mówimy o nim, to daje mu sporo wolności. Zresztą sporo wolności daje zawsze wszystkim graczom. Oczywiście oczywiście do momentu, kiedy widzę, że ktoś przesadza. Natomiast jeśli chodzi o Markela, to wcześniej w Turcji on grał jako kombo, sporo rzucał. Zdecydowanie tam grał więcej jako rzucający niż u nas. Natomiast nie da się też ukryć, że teraz w porównaniu z ludźmi VTB na jego pozycji to brakuje mu trochę wzrostu i gra na dwójce mogłaby być problemem. W Zenicie Sankt Petersburg na przykład miał naprzeciwko siebie gościa, który mierzył 1,96 m wzrostu. Wszystkie te zespoły z VTB mają wyższych i silniejszych graczy od naszych, choćby właśnie na jego pozycji. Według mnie dla niego i jego rozwoju lepiej będzie grać na jedynce, na pozycji rozgrywającego. Na razie on się z tym trochę męczy. Teraz musi więcej myśleć, co do kogo krzyknąć, do kogo podawać, z kim grać. To jest dla niego nowe. Do tej pory Markel Starks nie musiał tak bardzo zajmować się organizacją gry. To nie on dzielił piłkę w poprzednim zespole. Ta nowa funkcja to przyznaje, jak na razie, no, na razie go najbardziej męczy.
Who didn't pay attention so much on, in organization as a ball handler of the team. And this is, let's say, somewhere where he is struggling the most.
Zapytałem też trenera Jojowicza o obronę, ponieważ w tej pierwszej fazie sezonu ta obrona no, nie jest najlepsza, mówiąc delikatnie. Nawet przecież w tym fantastycznym meczu z Arką Gdynia straciliśmy 93 punkty. Tutaj trener Jojowicz tłumaczy to dość mocno.
Individual defense,
chłopacy próbują w obronie, indywidualnie starają się, ale większość moich zawodników jest zorientowanych ofensywnie. Poza tym większość moich zawodników to gracze 30-letni lub powyżej 30. I masz sytuację, że grasz, podróżujesz i coś takiego powoduje zmęczenie. Pierwsze, co się załamuje w takim przypadku, to jest obrona. I mamy naszą sytuację. Niedługi skład, ludzie, którzy minęli najlepszy wiek koszykarski, podróże, ciężkie mecze. I jak grasz mecz i musisz wracać do obrony i nagle potrzebujesz sprintu, no to masz problem. W obronie jesteś wolniejszy. W ataku będzie okej. Ale to jest naturalne, że obrona w takim przypadku jako pierwsza będzie kulała. Myślę, że ten sam problem pojawił się tutaj już w zeszłym sezonie. Mówi pan zmienić kogoś? Pewnie, można zmienić nawet cały zespół, można zmienić trenera, jasne, ale mamy taką, a nie inną sytuację i szukamy różnych rozwiązań problemów. Cały zespół może zmienić w czerwcu, natomiast w ciągu sezonu całego zespołu nie zmienisz. Ja natomiast nie narzekam, ja się cieszę, że widzę u moich zawodników wielką ochotę do pracy, widzę motywację. Oni chcą pokazać coś w tym sezonie, ale też wiem, jaka jest rzeczywistość. Ja widziałem, że tutaj pod pewnymi względami natomiast zespół w ostatnich dwóch latach jednak szedł w dół.
You can change the team in the June. During the season you cannot change the whole team. I'm happy what I see with their effort overall and their motivation to show something, but I also know even when we talked before in some interview I never agreed with you because I saw some descending of talent in the last 2 years.
Jeszcze pytałem trenera, czy w takim razie w tej chwili ten grudzień, bo to jest bardzo trudny grudzień dla Stelmetów, w ciągu 23 dni 7 meczów zagra Stelmet, także dawka bombowa. Czy ten grudzień to będzie jakimś takim wyznacznikiem właśnie, po którym będzie ocena zawodników i niewykluczone, że wtedy jakichś zmian trzeba będzie dokonywać?
Of course, you need to...
Oczywiście, że czekam na grudzień. Po pierwsze, natomiast musimy pilnować zwycięstw, musimy wygrywać, bo tak naprawdę zwycięstwa trzymają wszystko w kupie. No i musimy poza tym, że będziemy walczyli o wyniki, musimy równolegle analizować rynek. Ale wie pan, można analizować rynek, ale jak się nie ma odpowiednich możliwości, to robienie czegokolwiek będzie bardzo trudne. Czy mamy pieniądze na nowych graczy, pan pyta? Nie wiem. Ja po prostu staram się wykonywać swoją robotę najlepiej, jak umiem. Próbuję patrzeć na wszystko pozytywnie. Czasami nie jest łatwo, ale muszę wierzyć w to, czego chcemy, w zespół, który mam. Nasz cel to rywalizacja w polskiej lidze koszykówki i dojście jak najdalej właśnie w polskiej ekstraklasie. Po pierwszej rundzie zobaczymy, co mają rywale, zobaczymy, jaki jest nasz potencjał i może wtedy dodamy nowe twarze. Albo i nie.
Then maybe to add some new faces or not.
I tak mówi trener Jojowicz. Pytałem go również o polski cukier Toruń, bo w najbliższy czwartek mamy spotkanie właśnie z polskim cukrem Toruń. Zapowiada się naprawdę bardzo ważne spotkanie z tym polskim cukrem Toruń. Zapytałem go, jak on to widzi. Czy to nie jest tak przypadkiem, że ten polski cukier Toruń to w tej chwili jest drużyna, która ma najlepszą sytuację w tej lidze, ponieważ gra jeden mecz w tygodniu, może się spokojnie przygotowywać, może się szykować na konkretnego przeciwnika. I tutaj trener Jojowicz przyznał mi również rację. Kiedy rozmawiam w klubie, to mówię, że w tej chwili właśnie polski cukier jest w najlepszej sytuacji, w najlepszym położeniu są oni i Stal Ostrów. Oni mają dużo czasu, żeby czyścić głowę po pojedynczych meczach w tygodniu. Mają czas, kiedy mogą spędzić ten czas z rodziną, mogą spędzić czas z przyjaciółmi, jednocześnie mogą ciężko trenować, kiedy należy. Mogą się przygotowywać na konkretnych rywali przez kilka dni. Sądzę, że to silny zespół. To jest zespół, którego główni gracze cały czas są ze sobą, na miejscu. Te eliminacje przed sezonem były dla nich bardzo dobre. Inne zespoły trenowały, nowi gracze adaptowali się w nowym otoczeniu, a oni już grali. Świetnie z tego skorzystali. Są w ogóle zwycięzcami Pucharu z zeszłego roku. Byli blisko wejścia do finału. Zniszczyli nas w meczach o trzecie miejsce. Takie są fakty. My sobie możemy żyć marzeniami i mówić sobie, ho, ho, my jesteśmy mistrzem. Nie, my już nie jesteśmy mistrzem. Najważniejsze, czego chcę od zawodników, natomiast to, żeby pokazali charakter. Chcę, żeby pokazali wszystkim, że jesteśmy zespołem, który potrafi grać dobrą koszykówkę. Według mnie do tej pory to udowadnialiśmy i mam nadzieję, że mimo problemów zdrowotnych będziemy też w czwartek gotowi do walki. Oto tak mówi trener Stelmetu NA BC Zielona Góra Igor Jowowicz. Trochę mocnych słów, trochę może nawet gorzkich tutaj słów, ale myślę, że trochę słów prawdziwych. Czekamy na Stelmet, zobaczymy, co będzie w czwartek. Będzie trudno, bo tak jak mówiłem, tych trzech zawodników wraca z kadry, trzech zawodników po kontuzjach lub po chorobie. Zobaczymy, czy Przemysław Zamoyski z tym swoim bólem kolana w ogóle wróci do drużyny. No i tak jak mówiłem, kalendarz no, straszny powiedziałbym, bo 6 grudnia mamy polski cukier Toruń, 9 grudnia Chimki Moskwa. No niesamowity jest ten kalendarz, jeżeli połączy się i Polską Ligę Koszykówki i Ligę VTB, no bo mamy teraz w czwartek jedną z najlepszych drużyn w całej polskiej lidze, a potem w niedzielę jedną z najlepszych drużyn w lidze VTB i to zbudowaną za miliony dolarów. Oczywiście bez Aleksieja Szweda, ale z Dibostem, a potem będzie Anwil Włocławek, Dąbrowa Górnicza i Lokomotiv Krasnodar przed samymi świętami. 7 meczów w 23 dni, a potem po nowym roku już do Legii Warszawa 2 stycznia pojedziemy. Szykuje się naprawdę mordercza dawka. A w czwartek mecz o 17:45 w Toruniu. I na razie to wszystko o tym Stelmecie. Będzie ciężko, ale walczymy, mówi Igor Jowowicz. Niech oni ci chłopcy nasi pokazują charakter. Bo jak będzie charakter, to nawet mimo jakichś troszeczkę gorszych wyników pewnie jesteśmy w stanie to wybaczyć, byleby pokazywali nam dobrą koszykówkę. I jeszcze raz powtórzmy ten charakter, te jaja, o których niejednokrotnie mówimy, o które niejednokrotnie apelujemy.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.